W tej lekcji Bożego Słowa, którą dzisiaj Kościół ma przyjąć, najważniejszymi słowami jest prawo i sprawiedliwość. Ono się od razu tutaj pojawia, na początku tej wyroczni Jeremiasza. Prawo oczywiście jedyne, które ma znaczenie w życiu, ale to przede wszystkim Biblia podkreśla, więc czasem myślą ludzie, że w życiu inne prawa mają znaczenie. Zakłamanie prawa amerykańskiego sprawiło rzeź setek milionów Amerykanów, którzy zostali wyabortowani od tych lat 70. Teraz trwa debata, że może, a tak naprawdę to furda, czy w jedną, czy w drugą stronę zawsze istniało Boże przykazanie, nie? Nie będziesz zabijał. A to, że tam kazusy, kłamstwa, różne precedensy prawne są wprowadzane po to, żeby na przykład rzeź rozpocząć i żeby trwała ona 40 czy 50 lat, nie ma to tak naprawdę znaczenia przy biblijnym słowie prawo. Znaczy to, co dał Pan Bóg. I biada tym, którzy myślą, że jest inaczej. Pan Bóg dał jedno, ale my tu przecież musimy być nowocześni. Tak. Więc to jest jedna bardzo ważna rzecz. Druga to jest to pojęcie sprawiedliwość. Otóż sprawiedliwość to znowu nie jest to, że człowiek jest, nie wiem, uczciwy, rzetelny. Biblijna sprawiedliwość to znaczy ten, który jest podporządkowany Panu Bogu. I znowu wszystkie inne rzeczy oczywiście, że mają znaczenie. Ale najważniejsze w życiu człowieka jest to, czy potrafi się temu jedynemu prawu, które dał Pan Bóg, podporządkować. Jeżeli tak, to znaczy, że jest sprawiedliwy. No i wynik biblijny mamy taki, że najczęściej nie jest w stanie. Stąd być może u Jeremiasza pojawia się ta boska zapowiedź, która pokazuje tak naprawdę już taki nowotestamentalny sposób zależności od Pana Boga. Pan naszą sprawiedliwością. To znaczy tylko Bóg może uzdolnić człowieka do tego, żeby on był jemu prawu posłuszny, poddany, żeby je wprowadzał w życie, wypełniał. Pan Bóg musi dać łaskę tej ludzkiej naturze, która się okazała za słaba. Jak tutaj jest taką wielką, powiedziałbym, tolerancją Pan Bóg się odnosi do tego, że osobno wymienia Judę i osobno wymienia Izraela. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia. Tak, ta Juda, czyli to państwo południowe, tak je nazwijmy, politycznie, które zostało, kiedy Izrael, państwo północne, zostało już rozszarpane przez Asyrię. Ale za Jeremiasza również i to południowe zostało rozszarpane przez Babilon i nie było już nic. I teraz tak mnie frapuje, nie? Dlaczego Pan Bóg przez Jeremiasza nie mówi znowu razem, nie? Dlaczego Pan Bóg uwzględnia w ogóle to, że oni się pożarli, że oni się podzielili, że oni potrafili z jednego narodu stworzyć dwa państwa? Dlaczego Pan Bóg ma na tyle takiej czułości, nie? Że wypowiada, Juda dostąpi zbawienia, a Izrael, czyli ci, co się tam wyodrębnili potężnie, tych 10 pokoleń ludu wybranego, też będzie mieszkał bezpiecznie. Przecież to jest jeden lud. Ale to znowu jest wtórne. To znowu jest wszystko wtórne wobec tej Bożej obietnicy. Pan będzie sprawiedliwością. Bóg nas uzdolni do tego, żebyśmy wreszcie Jego prawo uszanowali, przyjęli, wypełnili. I oczywiście w tej lekcji z proroka Jeremiasza jest też trochę takie zburzenie czegoś, co do dzisiaj nie jest zburzone. Żydzi bardzo pieczołowicie pielęgnują, no mają zresztą to w świętach swoich wyznaczone, celebrowanie wyjścia z niewoli egipskiej. A Jeremiasz w trudnych czasach zapowiada, że już nie będą mówić o Bogu, że Bóg jest tym, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Że to się stało tam 500 lat temu, 1000 lat temu, zależy ile minie. 3000 lat temu. Że będą mówić na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej, Asyria, i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, ogólnoświatowa diaspora. Także będą mieszkać w swojej ziemi. Izrael nas dzisiaj nie interesuje. Nas interesuje dzisiaj lud Boży, którym jesteśmy. Że Pan Bóg daje taką obietnicę, która się wypełni na każdej i na każdym z nas. My poczujemy, my doświadczymy, co to znaczy, że Bóg wyzwala. Nie będziemy musieli tylko wspominać, jak to było, kiedy to imperium egipskie przemieniło się nagle z przyjaznego w mordercze dla Izraelitów. Nie, nie będziemy musieli wspominać. Będziemy doświadczać i sami cieszyć się z tego, że Bóg mnie i ciebie wyprowadzi z niewoli, oczyści z grzechu, przywróci do poczucia godności. No i może z tym poczuciem godności w tej pięknej perykopie ewangelicznej, no dobrze to znamy, prawie na pamięć. Nie? Józef zostaje przez anioła w tym słowie od Boga nazwany synem Dawida. No gdyby się obudził, to by się zastanowił zaraz, a czy to na pewno do mnie było? Przecież ja jestem synem Jakuba. Mój tata ma Jakub na imię. Dlaczego mnie Bóg nazywa synem Dawida? Mógłby się wtedy w drugim punkcie tego swojego rozważania rozczulić nawet i pomyśleć, jak to było za Dawida. To faktycznie jeden z moich pra-pra-pradziadków. To była potęga. A ja bidok z bidoków, cieśla sprawny, ale to Anawim, najbiedniejszy z biednych. No. Gdzie to jest te 1000 lat? Jakżeśmy roztrwonili te wszystkie łaski, przywileje, że nasz ród, nie, z pokolenia Judy, który zrodził tak potężnego władcę, tak skutecznego polityka tamtych czasów, Dawida, skończył tak, że my, tam można nawet policzyć, które pokolenie, to mógłby być drugi punkt rozważania świętego Józefa. Na szczęście się nie obudził, więc ja tylko teoretyzuję. Ale teoretyzuję, siostry bracia, dlatego, żebyśmy usłyszeli w tych trzech wyrazach. Józefie, synu Dawida. To Pan Bóg ma dla każdej i dla każdego z nas. Jak On się odwołuje do tego, co jest najważniejsze w naszym rodzie. Jak On się odwołuje do tych wszystkich, którzy zostali świętymi. Nie wiem, czy to było 1000 lat temu, no ktoś nas zrodził, nie? Mamy jakichś przodków. Niestety nie mamy takiej pieczołowitości, żeby to sobie umieć podtwarzać, no? Aż do 12 czy 26 pokolenia wstecz. Niektórzy mają takie drzewa genealogiczne, warto to robić. Natomiast tą genealogię Pan Bóg pamięta. Józefowi, dla którego dużo łatwiej było się w tym drzewie zorientować, Pan Bóg przypomina, że jest synem króla, że jest w królewskim rodzie. I to jest tylko taki moment, w którym Pan Bóg zaczepił Józefa, żeby mu powiedzieć, że właśnie się spełnia cały zestaw proroctw, obietnic, gwarancji, że ta sprawa z Maryją, która go łączy, to jest sprawa wypełnienia choćby i tej, którą dziś żeśmy słyszeli, że wreszcie przyjdzie. Że w jego dniach lud dostąpi zbawienia, że będziemy mieszkać bezpiecznie. Więc do tej godności nas Pan Bóg przywołuje, do jakiegoś porządku. Józef oczywiście jest nazwany tutaj w tym tekście przez świętego Mateusza i Ducha Świętego człowiekiem sprawiedliwym. Czyli właśnie nie tym, który szukał jakichś bypassów prawnych, jakiegoś sposobu, jakby tu ocalić Maryję, a równocześnie no, nie mieć z tym nic wspólnego, co przecież jest jednoznaczne. Wyszła z Nazaretu, nie było jej 3 miesiące, wróciła brzemienna, nie chce mieć z tym nic wspólnego. Nie. Mateusz podkreśla, jest człowiekiem sprawiedliwym. Chce się podporządkować Panu Bogu. Jeśli nawet szuka jakichś kruczków, niech mnie Pan Bóg broni, jakby tam było inaczej w jego głowie, nie? Ale tak trzeba po ludzku to wyobrazić. To nie szuka dlatego, że nie wypada, nie? Że co tu zrobić, ale mi narobiła. Nie? Tylko dlatego, że chce być posłuszny Panu Bogu. A tego nie rozumie. Nie? Tego nie jest w stanie przyjąć. I wtedy Bóg przychodzi z pomocą. I właśnie tak przychodzi z pomocą. Najpierw o jego godności, a potem o tym planie. Ty nadasz Jezusowi imię. Pokrewieństwo Zbawiciela świata według ciała, zrodzonego z Maryi, z Judą, Dawidem, mamy dzięki Józefowi, który przecież nie jest krewnym Jezusa. Nic Józefowej krwi nie ma w naszym Zbawicielu. Jak bardzo, to no, oczywiście można by tak długo i długo, ale to jak już ten punkt wspomniałem, to też zobaczyć, jak liczy się to duchowe pokrewieństwo, w cudzysłowie, jak liczy się ta duchowa więź, jak liczy się też wypełnienie tych wszystkich właśnie praw, które Pan Bóg ustanowił. Powiedział Józefowi, ty wypełnisz wobec Niego, którego ona zrodzi, to, co jest zadaniem każdego żydowskiego ojca. Będziesz uchodził za Jego ojca. Ty nadasz Mu imię. Jezus. Amen.